Jaki jest wasz dzisiaj stosunek do Leśmiana? Czy to jest poeta, którego tomik stoi na półce i się go wyjmuje przy okazji zajęć ze studentami? Czy to jest poeta, do którego się wraca, którego się przyjmuje no, z taką gorączką, jak wtedy, kiedy się go odkrywało?
Z nie mniejszą niż wtedy, kiedy się go odkrywało. Na pewno inaczej. Wcale nie jest powiedziane, że lepiej czy głębiej niż wtedy na samym początku. Tego wcale nie wiemy. Natomiast z całą pewnością jest tak ścisły związek między naszymi emocjami a percepcją, między naszymi uczuciami a tym, czego jesteśmy się w stanie nauczyć i co możemy poznać, czyli pojąć. Właściwie pojmujemy tylko to, co w jakiś sposób emocjonalnie jest nam bliskie. Więc jeżeli wracam do Leśmiana, to nie powiem, że z tymi samymi emocjami, ale zawsze z jakimiś bardzo intensywnymi emocjami.
Ja muszę się przyznać ze wstydem, że do Leśmiana musiałem dorosnąć. W szkole, gdzie go poznałem, nie był moim ulubionym poetą. Jakoś był taki za mało patetyczny. A teraz wydaje mi się, że nie mógłbym oddychać, gdyby nie pamięć o niektórych przynajmniej wierszach Leśmiana. Mam takie mocne poczucie, że gdyby Leśmian wprowadził w polszczyznę, w ten język, którym przecież posługujemy się na co dzień, mówiąc głupoty, ale mówiąc też rzeczy przejmujące i ważne, że Leśmian wprowadził w polszczyźnę jakiś niesamowity oddech, że nadał jej rys takiej głębi, jakiej przed nim nie miała. To nie znaczy, że wcześniej polszczyzna była płytka. Nie, on coś istotnego do niej dodał, jakiś taki wiatr, który wieje przez te słowa i nie mógłbym oddychać, gdyby nie Leśmian, ale jednocześnie mam też mocne poczucie, że Leśmian coraz bardziej się od nas oddala, że tracimy kontakt z tym, jak on używał języka, z tymi rytmami, na których on budował wiersze i być może tracimy to bezpowrotnie, ale tracimy coś niezwykle cennego. Wiele z tego, co myślę o Leśmianie, podpowiedział mi Leopold Staw w wierszu, który napisał po śmierci Leśmiana.
Ci dwaj poeci, chociaż nie przyjaźnili się ze sobą blisko, byli w jakiś sposób cały czas związani jako rówieśnicy, porównywali się ze sobą. Na początku wydawało się, że tym szczęśliwszym jest Staw, który znacznie więcej tomików wydał, ale nie o to tutaj chodzi. Oni się naprawdę nawzajem bardzo cenili i kiedy porównywali się ze sobą, to nie w takim sensie rywalizacji, tylko rzeczywiście zdawali sobie sprawę nawzajem ze swojej wielkości i inności, także odmienności ogromnej. I taki nawet drobny przykład, ankieta prasowa, jakich było wiele w dwudziestoleciu, Leśmian ma wymienić sławnych ludzi i to w porządku, jaki gazeta przewidziała, więc na początek uczonych, wskazuje Kiri Skłodowską, dość to jest oczywiste, odmawia tylko wymienienia przedstawicieli sportu i kina i ma uzasadnienie, o sporcie mówi się za dużo, a polskie kino jeszcze nie jest kinem artystycznym, natomiast wymienia też malarzy, kompozytorów i wymienia bardzo klasyczne nazwiska uczonych, także humanistów. Natomiast kiedy ma wymienić poetę tam w odpowiedniej rubryczce tej ankiety, wymienia oczywiście Leopolda Staffa. Leśmian wymienia Staffa. To Leśmian odpowiadał na ankietę. Natomiast oczywiście obaj zasiadają w Polskiej Akademii Literatury i tam są kolegami, natomiast w ogóle nie są bliskimi przyjaciółmi. Bardzo inne mają osobowości, bardzo różne też tradycje. Najkrócej mówiąc Ateny i Jerozolima, ale wiem, że to skrót myślowy.
Tak, znaczy rozumiem, że Staw z racjonalnych Aten, tak, i Leśmian z szalonej duchowości z Jerozolimy, tak jak uczył Lew Szestow. Ja bym chętnie złagodził trochę ten piękny, ale dramatyczny obraz oddalającego się od nas Leśmiana, bo zastanawiam się, mimo obecności w Akademii Literatury, czy Leśmian był kiedykolwiek komukolwiek bliski w sensie takim czasowym. Czy on nie był jednak zawsze takim odszczepieńcem? On był jednak w dwudziestoleciu, no szczęśliwie mu dali to miejsce w Akademii Literatury, ale jednocześnie on chyba uchodził wtedy jednak za takiego trochę pogrobowca młodej Polski, który tak się zaplątał i się trzyma tych wzorców sprzed lat. To nie był poeta, który był no, takim Znaczy, ku dymu było do popularności i wysokiej opinii, którą mieli skamandryci na przykład, nie?
Ale to wynikało z tego, że po 1918 roku było ogromne oczekiwanie na młodość i wszyscy poeci starsi
się nagle,
byli,
nagle starzy
to,
się
to właśnie, tak? To właśnie Staw miał taką metodę uczenia się od młodszych, od siebie poetów i zastosował ją co najmniej dwa razy i zawsze z bardzo dobrym skutkiem, ale on był absolutnym wyjątkiem. Natomiast właśnie milczenie, czy milczenie poetów starszych, czy odsuwanie ich wręcz, to było wtedy dosyć oczywiste. Oczekiwano wiosny i młodość.
Rzeczywiście tak było. To jest ciekawe. Kiedy na początku mówiłeś o tych poetach dzisiaj obecnych, którzy być może z Leśmianem nie mają wiele wspólnego, padło nazwisko Jacka Podsiadły, umiałbym wskazać. Padło nazwisko Różyckiego, umiałbym wskazać te połączenia.
Połączenia, tak.
Ale wymieniłeś Świetlickiego i tutaj zastanawiałem się. I teraz, kiedy zadałeś to pytanie, to jest oczywiście inna sytuacja. Leśmian nie był tak popularnym poetą, jakim jest Świetlicki teraz. Ale jest coś, co ich łączy. To jest taka umiejętność czy los. U Świetlickiego to jest może bardziej umiejętność. U Leśmiana może los takiego bycia nie tutaj. Bycia zawsze w jakimś innym miejscu. Bycia nie tam, gdzie spodziewalibyśmy się po poety. Więc być może coś takiego tych dwóch poetów łączy. Jest takie zdanie Miłosza, które ja dobrze zapamiętałem i powtarzam studentom. Miłosz, bo to jest zdanie o tym, że można się nawrócić. Miłosz mówi, myśmy lekceważyli Leśmiana w dwudziestoleciu. Sądziliśmy, że to jest taka balladowa odrośl młodej Polski. I dopiero po śmierci Leśmiana, dopiero wiele lat po jego śmierci, ja sobie uświadomiłem, mówi Miłosz, jak wielki jest to poeta. I znowu ten Leśmian był nie tutaj, tak? On był gdzieś tam, w tej mgle Bożej. I dopiero wtedy można było to zobaczyć, jak wielkim jest poetą. No, być może taki jest los poetów. Być może oni zawsze są gdzieś nie tutaj, tak? Są gdzieś na jakimś marginesie, gdzieś poza.